Polsce drastycznie spadło tempo szczepień przeciw COVID-19, tymczasem systematycznie wzrasta liczba osób, u których testy potwierdzają zakażenie SARS-CoV-2. Na COVID, powodowany przez ten wirus, przeważnie chorują teraz ci, którzy się nie zaszczepili, chociaż zdarzają się też pacjenci po szczepieniach. U nich przebieg choroby jest bardziej łagodny. Specjaliści przekonują, żeby szczepić się nie tylko przeciw COVID-19, ale także przeciwko grypie i pneumokokom. Dlaczego? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są dzisiaj profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch. Witam panią.
Witam państwa.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zapraszam do wysłuchania. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Rok temu, słuchając nawet najśmielszych prognoz dotyczących prac nad szczepionką przeciw SARS-CoV-2, trudno było oczekiwać, że tak szybko można będzie się nią zaszczepić. Kiedy liczby dziennych przypadków wykrycia koronawirusa sięgały paru dziesiątek tysięcy, wydawało się, że gdy tylko pojawi się szczepionka, wszyscy gremialnie ruszą na szczepienia. Kiedy pojawiła się w początku tego roku najpierw jedna, potem kolejna szczepionka, wydawało się, że tylko dostępność preparatów może ograniczyć tempo szczepień. Teraz liczba Polaków w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 zbliża się właśnie do 19 milionów. To mniej więcej połowa narodu. Czy to wystarczy, żeby obronić się przed tą falą pandemii?
No jest to jednak liczba niesatysfakcjonująca. Powinniśmy wziąć pod uwagę, że część osób przechorowała, czyli jest ozdrowieńcami, czyli wygenerowała jakąś odporność. Dokładnie nie wiemy, jaka to jest liczba. Część tych osób też jest zaszczepionych, część jest tylko ozdrowieńcami, więc w sumie jest to być może więcej niż 50%. Trudno określić, ile dokładnie, natomiast taką gwarancję i poczucie bezpieczeństwa to daje nam to wymarzone 70% zaszczepionych.
A czy mamy kraje, w których właśnie takie liczby są już?
Wczoraj słyszałam, że w Unii Europejskiej ogólnie osiągnęliśmy w samej Unii te 70%, jeżeli chodzi o kraje unijne, natomiast no, sytuacja jest zróżnicowana. Im bardziej na wschód, Bułgaria, tutaj Macedonia, Polska również, no niestety jeszcze do tych 70% nie dobiegamy.
A gdzie jesteśmy my jako Polacy w kwestii szczepień? Tak naukowo, obiektywnie, bez kolorowania.
W porównaniu z krajami europejskimi to tak gdzieś po środku. No nie jesteśmy przodownikami niestety. Natomiast wydaje się, że ta ilość jednak jest niedostateczna. Patrząc na to, co się dzieje w krajach sąsiednich, w Wielkiej Brytanii, w Izraelu, jednak wirus nie odpuszcza. Pojawiają się kolejne fale, atakują osoby. Wirus atakuje osoby młodsze, niezaszczepione.
No jeśli chodzi o Izrael, to tam już trzecią dawką szczepią.
No tak, dlatego, ale też statystyki pokazują, że osoby, które chorują, które zostały zaszczepione, nie chorują ciężko, rzadziej trafiają do szpitala, czy jednak efekt szczepień przynosi swój skutek. Chorują głównie osoby nieszczepione bądź po jednej dawce.
Czy na podstawie obserwacji w poradni i w szpitalu można już mówić, że zaczyna się istotny przyrost zachorowań? Najpierw może pani doktor z poradni rodzinnej, Joanna Zabielska-Cieciuch.
To są pojedyncze przypadki. Kiedy zmieniła nam się pogoda z upalnego lata, zrobiły się chłodne dni, wieczory, pojawiły nam się infekcje kataralne, wirusowe. I bez wykonywania testów nie jesteśmy w stanie odróżnić tych infekcji tylko na podstawie wywiadu i badania od zakażenia COVID-em. Wykonujemy testy, zlecamy testy. Ja w ciągu ostatnich 2 tygodni miałam 3 pacjentów z dodatnim wynikiem. Były to osoby zaszczepione, I objawy właściwie były 2-3 dni, bo kiedy dostaliśmy wynik testu dodatni, to już objawy ustąpiły. Natomiast test był wykonywany, ponieważ pracują z ludźmi. Jedną z tych osób była pani pielęgniarka, drugą nauczyciel i po prostu zupełnie świadomie dzwonili i prosili o zlecenie testu, mówiąc, że nie są pewni i nie wiedzą, nie udało się ustalić źródła, skąd mogli się zakazić, ponieważ prowadzili takie normalne, codzienne życie i nie podawali żadnych kontaktów z osobami zakażonymi. Więc tych nieoficjalnych zakażeń, które w tej chwili są w Polsce, na pewno jest duże, natomiast nie wolno bagatelizować infekcji. I wykonujemy testy, zlecamy w punktach wymazowych i też wiele przychodni posiada testy antygenowe i pacjenci zainfekowani, jeśli zgłoszą się do przychodni, mają od razu wykonywane badanie.
Powiedziała pani o objawach, że ustępują po 1-2 dniach. A jakie to są objawy u tych zaszczepionych?
Bóle mięśni, stan podgorączkowy albo temperatura, taka raczej niewysoka, przekraczająca troszkę 38, ból gardła. Jeden z panów zadzwonił, podawał, że był zaniepokojony, ponieważ stracił węch.
A czyli to też jest jakiś taki wskaźnik, który może wskazywać na to, że to rzeczywiście może być przypadek związany z COVID-em. A jeśli chodzi o wiek, w jakim teraz najczęściej te osoby wieku się zgłaszają?
Najwięcej infekcji mamy u małych dzieci. To są te nasze najmniejsze niemowlaki od roku do 5-6 lat. Młodzież szkolna dopiero od kilku dni chodzi do szkoły. Jeszcze tam wirusy się nie rozhulały i być może na pewno te infekcje są, ale jeśli są łagodne, to rodzice się zgłaszają. Natomiast dzieci, które mają, nawet nie gorączkują, ale mają katar, kaszlą, to nie mogą chodzić do przedszkola i tych dzieciaczków jest dużo, bo rodzice potrzebują zwolnień i opiekowania się dziećmi, bo one nie mogą iść do przedszkola czy żłobka.
A czy zdarzają się takie przypadki, że jest katar? Nie ma temperatury, co prawda, ale gdzieś się pojawia jakaś wysypka na nogach na przykład.
Nie, myśmy takich przypadków nie mieli i też wycieszyły nam się takie objawy brzuszne, ponieważ w sierpniu bardzo dużym problemem były biegunki, które dotoczyły głównie dzieci, ale też osób dorosłych i podejrzewaliśmy, że być może jest to taka manifestacja wirusa SARS-CoV-2, która zaczyna się od przewodu pokarmowego, ponieważ takie były doniesienia, że takie objawy mogą się pojawiać. Natomiast nawet dzieci, które były hospitalizowane z powodu odwodnienia, tam nie ustalono przyczyny. No, jeszcze... Ale było bardzo dużo tych biegunek.
Te dzieci właśnie w tym najmłodszym wieku nawet nie mają szansy na razie na szczepienie. Szczepienia są dla tych, które mają 12 lat. Trudno powiedzieć, jak to przebiega, bo to się dopiero zaczyna. Właściwie akcja informacyjna w tej chwili trwa. Więc jeśli chodzi o dzieci, to jeszcze do tego wrócimy w dalszej części rozmowy, dlaczego warto i trzeba je zaszczepić. Teraz mówiła pani o przebiegu COVID-19 u tych, którzy byli zaszczepieni, że jest łagodny, że 2-3 dni jest po objawach, czyli można powiedzieć, że po chorobie. Tak?
Tak, takie przypadki miałam osobiście w przychodni.
No dobrze, a w takim razie ci, którzy już trafiają na oddział szpitalny, pani profesor, to jak u nich w tej chwili przebiega właśnie ten COVID?
Tych osób jest zdecydowanie mniej. W tej chwili to są pojedyncze osoby, także odczuwamy bardzo wyraźnie spadek hospitalizacji i te osoby, które w tej chwili są w oddziale zachowawczym, nie wymagały tlenoterapii bardziej agresywnej niż zwykłe wąsy tlenowe. Także te przebiegi zdecydowanie są łagodniejsze.
A czy to były osoby zaszczepione czy niezaszczepione?
To trudno mówić o jakichś dużych statystykach, ponieważ w tej chwili tych chorych jest zdecydowanie mniej, ale głównie to były osoby niezaszczepione.
Bo mówi się nawet tutaj, doktor Grzesiowski w radiu mówi o tym, że 9 na 10 to są ci, którzy są niezaszczepieni. Czyli z tego wynika, że ci, którzy trafiają do szpitala, to jednak w większości są osoby, które nie zaszczepiły się. Skoro chorują przeważnie osoby niezaszczepione, to jak właśnie przekonać do szczepień, skoro można teraz wykonać przecież te szczepienia, idąc na przykład do galerii, na imprezę sportową, artystyczną, no po prostu nawet na giełdzie towarowej w Białymstoku, chodząc, robiąc zakupy, można zajść, jest punkt i się zaszczepić. Dostęp jest absolutnie, no praktycznie wszędzie. Jak skłonić ludzi do tego, żeby jednak zaszczepili się?
Istnieją bardzo ciekawe badania, które analizują nasze postawy wobec szczepień i okazuje się, że takim największym motywatorem to jest po pierwsze lęk o własne zdrowie, lęk o naszych najbliższych, ale trzecim bardzo ważnym takim to jest przekaz najbliższego otoczenia. Czyli jeśli nasze środowisko, jeśli nasi najbliżsi w rodzinie czy w pracy się szczepią, to z reguły poddajemy się szczepieniu. Jeżeli przebywamy w środowisku, gdzie jest pewna negacja, niedowierzanie czy kwestionowanie potrzeby szczepień, to są całe grupy, które nie są szczepione. Więc myślę, że problem jest, żeby dotrzeć do tych osób, które są nieprzekonane i służyć takim dobrym przykładem, czyli przykładem tej goździkowej, dobrej sąsiadki, która dobrze zniosła szczepienie, rodzina nie choruje i nic się złego nie działo.
Czyli wystarczy prawda, czyli powiedzenie, no zaszczepiłem się, nic mi się nie stało, może miałem ewentualnie drobne jakieś niewielkie objawy poszczepienne, ale to minęło i w tej chwili czuję się bezpiecznie. Natomiast no niestety w skrzynkach pocztowych, na forach internetowych, w różnych miejscach pojawiają się głosy bardzo nieodpowiedzialne, bo tak naprawdę nie poparte naukowymi dowodami, materiały, opinie, hasła, apele, żeby się nie szczepić i to podpisują nawet naukowcy. To co z tym zrobić?
No jest to duży problem, dlatego że antyszczepionkowcy, jeśli nazwiemy tę grupę, czy grupę sceptyków, oni są bardzo widoczni. To nie jest duża grupa, natomiast jest bardzo widoczna, dlatego że no, dosyć aktywnie trafia tutaj w postaci ulotek, informacji czy apeli, spróbując zniechęcić do szczepień. Natomiast pytanie brzmi, kto poniesie odpowiedzialność za te osoby, które się nie posłuchają, nie zaszczepią, a ciężko zachorują, a być może nawet choroba skończy się niepomyślnie.
No i to pytanie pozostawiamy tym wszystkim, którzy właśnie, no, nie podając konkretnych argumentów, próbują negować lub po prostu wierzą ślepo tym, którzy mają z przodu jakiś tytuł doktora, a czasem nawet zdarza się, że profesora, i to medycyny. Wróćmy jednak do tej szkoły i do szczepionek dzieci. W tej chwili prowadzona jest akcja właśnie taka propagująca szczepienia wśród młodzieży powyżej 12 roku życia. Dlaczego właśnie te dzieci trzeba teraz zaszczepić? Właśnie teraz?
Dzieci już powinny być zaszczepione. Odpowiedzialni rodzice przyprowadzili dzieci na szczepienia w trakcie wakacji. I w zależności od regionów, mamy regiony, gdzie nawet 30% dzieci już jest zaszczepiona, ponieważ szczepienie jest procesem, to nie jest incydentalna reakcja. Po podaniu natychmiast szczepionki przeciwciała się nie pojawiają. Potrzebny jest czas, kilku tygodni, podanie drugiej dawki i kolejny czas na osiągnięcie odporności. Dlatego tak bardzo istotne było szczepienie dzieci w czasie wakacji. Punkty szczepień, które na przykład były prowadzone przez lekarzy rodzinnych, ograniczyły swoją działalność w lipcu z powodu braku chętnych do szczepień. My dostawaliśmy określone partie szczepionek i one w określonym czasie musiały być wykorzystane. Jeśli nie, to ulegały utylizacji. Ponad 300 tysięcy dawek w Polsce już zostało zutylizowanych i dlatego konieczne było bardziej racjonalne gospodarowanie szczepionkami i ilość punktów szczepień zmalała i ograniczyły godziny podawania szczepionek, bo po prostu już nie ma komu podawać. Pojedyncze osoby zgłaszają się, co tydzień rodzice zgłaszają się z pytaniami, ale też przychodzą nastolatki z prośbą o wyjaśnienie, dlatego że bardzo istotna jest wiedza grupy rówieśniczej, o to, o czym mówiła pani profesor, i przychodziły nastolatki, które na na przykład zadawały mi pytanie, czy to jest prawda, że po zaszczepieniu się nie będą mogły zajść w ciążę w przyszłości. Więc tego typu rzeczy pojawiają się w internecie, one krążą. Jest wiele takich fake newsów i one nie są demontowane.
To, co jest mamy, nieprawda oczywiście.
Oczywiście, że nieprawda. I to, co my obserwujemy, czyli ten brak chętnych do szczepień, jest pokłosiem braku edukacji w Polsce. Edukacji już od szkoły podstawowej, podstawowej wiedzy biologicznej dotyczącej fizjologii człowieka, tego, czym są przeciwciała, jakie są mechanizmy obronne. Młodzież jest bardziej uczulona sposobu rozmnażania mszaków, mchów i różnych i grzybów. Natomiast nie zna mechanizmu działania szczepionek. I to, co obserwowaliśmy w przypadku szczepień przeciwko grypie, gdzie w Polsce szczepiło się od 3 do 8% społeczeństwa, to wyszczepienie, które mamy na dzień dzisiejszy około 19 milionów ludzi z podaniem 2 dawek, to jest olbrzymi, olbrzymi sukces naszego społeczeństwa na tle postawy, którą mieliśmy do tej pory w stosunku do szczepień. Ale nadal potrzebna jest edukacja i zorganizowanie tego w szkołach, nie tylko samych szczepień, bo tam jest potrzebna edukacja i nauczycieli, bo mamy duży procent nauczycieli, którzy są niezaszczepieni, rodziców i młodzieży.
Patrząc na tę liczbę 19 milionów, można powiedzieć, że to jest duży sukces, bo na pewno ponad połowa tych, którzy mieli szansę się zaszczepić, się zaszczepiła, więc biorąc pod uwagę, że część w ogóle się nie szczepiła, to mamy tak naprawdę, no, gdybyśmy głosowanie zrobili, to może nawet 60 do 40 albo 65 do 35 w stosunku tych, którzy są zwolennikami i przeciwnikami lub ci, których jeszcze są niezdecydowani. I teraz najważniejsze dotrzeć do tych, którzy jeszcze się wahają. Czy taka kampania w szkołach, uczenia rodziców poprzez dzieci też może mieć jakieś znaczenie w tym czasie?
No ogromne, ogromne znaczenie, bo rodzice już szczepili dzieci. Myśmy jeszcze wykonywali w czerwcu i w lipcu szczepienia i duża grupa nastolatków była zaszczepiona. Natomiast wśród osób wahających się dużą grupę stanowią ozdrowieńcy, którzy nie wiedzą, czy powinni się szczepić i kiedy powinni się szczepić. Takich pytań też mamy dużo. Osoby, które chorowały w ubiegłym roku czy wiosną tego roku, nie wiedzą, że po miesiącu już mogą się szczepić i powinni się zaszczepić.
Dlaczego?
Ponieważ samo przechorowanie nie daje gwarancji kolejnej infekcji i uzyskań. Nie daje gwarancji uzyskania odporności chroniącej przed kolejną infekcją. Myśmy w ubiegłym roku mieli dużo zachorowań ponownych. Pacjenci, którzy chorowali, czy personel medyczny, który chorował we wrześniu, październiku, w grudniu, styczniu chorował po raz drugi.
No właśnie, to w takim razie, czy jest jakaś taka dawka, czy też wysokość stężenia tych przeciwciał, które może nam mówić o tym, że jesteśmy odporni? Bo to przecież można sprawdzić. Czy też to jest bardzo osobnicza sprawa? Pani profesor.
Jest to sprawa osobnicza, ponieważ mamy różne testy i różnych miar używamy do określenia poziomu tych przeciwciał. Przeciwciała też mamy różne, to są te neutralizujące skierowane na kolec wirusa, ale też te przeciwko środkowi, czyli przeciwko nukleokapsydowi, więc te testy są dosyć nieporównywalne. Sugerujemy się wysokością mian tych neutralizujących, czyli tych skierowanych przeciwko kolcowi wirusa. I niepokój powinno wzbudzić brak tych przeciwciał. Natomiast jeżeli one są, to znaczy, że nasz organizm je rozpoznaje, że mamy też komórki pamięci, komórki cytotoksyczne i dawka przypominająca tylko wzmocni nam tę odporność. Także warto trzymać się tych schematów, które są ustalone przez producentów szczepionek, dlatego że one są przygotowane w oparciu o duże badania.
Trzecia dawka teraz już jest możliwa dla niektórych grup osób. W jaki sposób te osoby się dowiadują o tym, że właśnie im przysługuje to trzecie i nawet wskazane jest to trzecie podanie szczepionki?
Jest to grupa około 120 tysięcy osób, które są w trakcie leczenia immunosupresyjnego, osoby po przeszczepie narządów, które są dializowane. I wiemy odnośnie również innych szczepionek na przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, że te osoby mają niższe poziomy przeciwciał i mniejszą odporność. I tak jak wirusowym zapaleniem wątrobowym dodatkowymi, podwójnymi dawkami szczepimy te osoby, tak samo przez analogię są wskazania, żeby podać tej grupie trzecią dawkę.
Jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, to jak on się o tym dowie?
Te osoby już mają wystawione skierowania przez Ministerstwo Zdrowia. Zwykle są to osoby, które są pod opieką specjalistów, no chociażby osoby dializowane. Na pewno dowiedzą się w stacji dializ, że powinny dostać trzecią dawkę. I tak samo te, które są na leczeniu supresyjnym, to są osoby, które są czy po przeszczepie narządów, to myślę, że od lekarzy dowiedzą się, jeśli nie z mediów, już wiedzą, że powinny dostać kolejną dawkę przypominającą.
No bo nie wszyscy na przykład zaglądają na e-pacjent i nie są w stanie z tym poradzić. To wtedy lekarz jest tym łącznikiem, który powinien przekazać. Miejmy nadzieję, że tak jest. To jeśli chodzi o COVID i szczepienia przeciwko COVID, bo chciałem jeszcze zapytać, czy młodsze dzieci mają jakąś szansę, że się pojawi szczepionka i kiedy, pani profesor, to jest jakiś cień nadziei, bo czytałem, że w tym roku to raczej na pewno nie, ale niektórzy mówią, że może tak.
No nie wiemy tego jeszcze, wiem, że badania są prowadzone, no i kwestia jest tutaj już ogłoszenia przez Europejską Agencję Medyczną, że te szczepionki dla dzieci młodszych, dla młodszych grup wiekowych mogą być dopuszczone do stosowania. Natomiast ja chciałam wrócić jeszcze, dlaczego szczepić dzieci teraz. Nasze dzieci wracają do szkół po okresie nauki zdalnej, czyli nie było przez cały rok niemalże, nie komunikowały się ze sobą. Prawdopodobnie ten kontakt z wirusami naturalnymi, które są infekcjami, był bardzo ograniczony. W związku z tym te dzieciaki są po prostu wrażliwe i duże prawdopodobieństwo jest, że jeżeli pojawi się ktoś zakażający wirusem SARS-CoV-2, to będą ogniska jednak zakażeń.
Przewrotnie wychodzi na to, że lepiej często przebywać w środowisku zawirusowanym, niż zjawić się tam raz sporadycznie i wtedy jesteś bardzo podatny, bo w ogóle nie jesteś odporny. Czy to tak wprost można wytłumaczyć?
Może nie aż tak prosto, ale no duże jest prawdopodobieństwo, że te dzieciaki nie miały kontaktu z wirusem, jeżeli w rodzinach nie było zachorowań.
Czyli trzeba koniecznie właśnie w ten sposób się uodpornić, podając szczepionkę. To za chwilę przejdziemy do innego wirusa, tego, którego zawsze znaliśmy i tak nie bardzo chcieliśmy się nawet szczepić przeciwko niemu. Dziś w tej audycji mówimy o szczepieniach nie tylko przeciwko COVID-19, ale także przeciwko innym wirusom, między innymi przeciwko wirusowi grypy. W aptekach pojawiły się już szczepionki przeciwko grypie. Do Polski łącznie ma trafić blisko 4 miliony dawek, z czego 1 360 000 trafi do aptek, a reszta będzie przeznaczona do zakładów opieki zdrowotnej. Pozostała część także będzie zakupiona przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Wiemy, że już te apteki sprzedają na razie chyba tylko jedną szczepionkę i od 1 września można się zaszczepić bezpłatnie. Są takie pewne grupy, które mogą to zrobić. I właśnie chciałbym teraz o tym porozmawiać z paniami. Czy już jest jakieś zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie, sądząc chociażby po zapytaniach w poradni, czy też po liczbie wystawionych recept?
W ubiegłym tygodniu było ogromne, w tym tygodniu znikło. Więc osoby, które są zainteresowane szczepieniami i pilnują tego, to od pacjentów dowiedziałam się, że szczepionka jest dostępna w aptekach.
Podobno podrożała trochę.
Zgłaszały się tak. Cena szczepionki jest 51 zł. Natomiast szczepionka jest w pełni refundowana dla seniorów powyżej 75 roku życia. I to głównie te osoby zgłaszały się po recepty, ale też mieli mieliśmy zgłoszenia osób młodszych, także myślę, że około 30 recept takich wystawiłam i pierwszych pacjentów już szczepiliśmy. Grupa pacjentów powyżej 65 roku życia ma refundację 50% i osoby od 18 do 65 roku życia z chorobami przewlekłymi, które są wymienione w refundacji, również mogą uzyskać 50% refundację i dzieci od 24 do 60 miesiąca życia, czyli 2-5 lat, mają też 50% refundację. Bezpłatnie szczepionkę otrzymują kobiety w ciąży.
No to teraz wiemy, kto i w jaki sposób może się zaszczepić, za jaką cenę, mówiąc dokładniej. A dlaczego w czasie pandemii COVID-19 warto zaszczepić się także przeciwko grypie? W ubiegłym roku te szczepienia gdzieś zginęły przeciwko grypie, one w cieniu pandemii zostały i jeszcze szczepionki nawet nie było przecież przeciwko COVID-owi. To dlaczego teraz warto?
My nie wiemy, jak się będzie zachowywał wirus grypy w tym sezonie. Wirusy są trochę nieprzewidywalne.
Ubiegłoroczny był bardzo łagodny.
Ze względu na dystans, dezynfekowanie rąk, lockdowny, noszenie maseczek, na pewno transmisja wirusa była utrudniona, ale nie oszukujmy się, że on zniknął ze świata i nie będzie nam dokuczał, dlatego że historia ludzkości kilka tysięcy lat, 5000 lat nawet przed naszą erą, wiemy, że epidemie grypy były i one się pojawiają mniej więcej co 60 lat statystycznie. Więc i tak byliśmy oszczędzeni bardzo długo, ponieważ ostatnia epidemia grypa hiszpanka 100 lat temu. Natomiast teraz mamy pandemię wywołaną przez inny wirus, ale wirus grypy na pewno nie znikł. I teraz, kiedy będzie więcej spotkań, pracują szkoły, młodzież, przedszkola, duże grupy. Są to grupy, które będą rezerwuarem wirusa i roznoszeniem, bo dzieci wymienią się wirusem i przyniosą do domu, tam gdzie są starsze osoby, gdzie są rodzice.
Teraz jest dostępna jedna szczepionka, z tego co wiem. Jaka to jest?
To jest szczepionka Vaxigrip i czekamy na drugi Influvac Tetra. To są, w ubiegłym sezonie mieliśmy, dwie firmy wyprodukowały właśnie te szczepionki i w tym sezonie również tak się spodziewamy. Była też szczepionka w formie donosowej dla dzieci.
A czy to ma jakieś znaczenie, którą szczepionką się zaszczepimy?
Nie ma znaczenia, ważne, żebyśmy się szczepili.
A jeśli chodzi o dzieci, to one mają podawane donosowo. Czy te szczepionki są już, czy jeszcze też ich nie ma?
Nie, jeszcze w tym sezonie tych szczepionek nie było.
A kiedy mogą być ewentualnie?
Nie posiadamy takich informacji. Zwykle we wrześniu te szczepionki, w drugiej połowie września już były w pełni dostępne. Natomiast w tym roku będzie problem, ponieważ proces produkcji szczepionek przeciwko grypie trwa kilka miesięcy i to, co teraz kończy się produkować, musi wystarczyć na cały sezon. I dużą partię szczepionek przyjmuje Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych i będzie dystrybucja tych szczepionek do punktów szczepień, podobnie jak było ze szczepieniem przeciwko COVID. Tam będzie szczepiony personel medyczny i nauczyciele. Te grupy będą miały bezpłatne szczepienia w tych punktach szczepień. Kiedy to nastąpi, nie wiemy. W ubiegłym roku z Agencji Rezerw Materiałowych szczepionki dedykowane seniorom dostaliśmy na początku grudnia.
Czyli seniorzy to niekoniecznie tak we wrześniu mogą się załapać w tym roku? Czy jest jakiś cień nadziei, że może jednak
mogą,
trochę będzie lepiej?
Seniorzy mają dostęp do szczepionek wydawanych na receptę w aptekach.
Czyli jeżeli ktoś ma 75 natomiast, plus więcej, to może już się zgłaszać.
Tak, powinien się już zgłaszać. Natomiast seniorzy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej, będą szczepieni właśnie tymi szczepionkami z Agencji Rezerw Strategicznych.
I jeszcze pytanie, czy jak to jest? Szczepimy się i na COVID, i przeciwko grypie. Czy potrzebny jest jakiś odstęp, czy to się może ze sobą kłócić, czy jakieś argumenty są do tego, żeby się szczepić i tym, na przykład jednocześnie?
No, dzieci szczepimy i jednocześnie nawet przeciwko 7-8 chorobom podczas jednego szczepienia, więc to nie jest jakieś obarczające dla organizmu. Natomiast indywidualnie lekarz kwalifikuje do szczepienia i rozważa niekiedy specyficznie występujące sytuacje. Zalecaliśmy odstęp pomiędzy szczepieniami przeciwko COVID a innymi około 2 tygodni tylko i wyłącznie ze względu na możliwość nakładania się odczynów poszczepiennych. Była to nowa szczepionka i dlatego, żeby nie łączono objawów, tylko tym był podyktowany ten 2-tygodniowy odstęp. Natomiast tak przeciwwskazań medycznych nie ma.
Za chwilę powiemy o trzeciej szczepionce, która jest prawie jednorazowa, bo trzeba czasem przypomnieć, ale też jest wskazana. Dlaczego? Też powiemy. Wiemy już, dlaczego trzeba się szczepić przeciwko COVID-19 i przeciwko grypie także, a teraz spróbujemy podać argumenty, żeby zaszczepić się także przeciwko pneumokokom. Chociaż małe dzieci to nie muszą o to pytać ani prosić, bo jest obowiązkowe szczepienie przeciwko pneumokokom, prawda pani doktor?
Tak, od 2 lat dzieci są szczepione, mają w pierwszym roku życia 2 dawki i przypominającą w 2 roku życia. Te szczepienia w Polsce się pojawiły po kilkunastu latach batalii, grożenia przez Komisję Europejską karami dla Polski za brak szczepień przeciwko pneumokokom. Co te szczepienia dają? A dają to, że dzieci mniej chorują i mniej zakażają osoby dorosłe, zwłaszcza chore z chorobami przewlekłymi.
A co to są te w ogóle pneumokoki?
To są bakterie, które najczęściej wywołują poważne zapalenia płuc, zapalenia uszu, zapalenia infekcji dróg oddechowych w środowisku dziecięcym. Od 10 lat takie szczepienia finansował samorząd Kielc i tam wykazano, bo była ta grupa dzieci kieleckich, bardzo dokładnie obserwowana, że dzięki tym szczepieniom o 60% spadła ilość hospitalizacji na oddziale pediatrycznym.
Jeszcze nie mamy wyników po tych 2 latach obowiązkowych szczepień w Polsce.
Jeszcze nie mamy, natomiast po pierwszym roku wprowadzenia tych szczepień myśmy obserwowali znaczne zmniejszenie ilości jesiennych infekcji u dzieci. Czy było to sezonowe zjawisko, nie wiemy, bo w ubiegłym roku pojawił się COVID, więc to wszystko zostało zaburzone. Ale mamy nadzieję, że tak się wydarzy.
A dlaczego, zwłaszcza w kontekście tego COVID-u, warto się zaszczepić przeciwko pneumokokom, także będąc dorosłym?
Dlatego, że zachorowanie na infekcję wirusową, czy to wirusem SARS-CoV-2, czy wirusem grypy, czy innym, zwykle, jeśli organizm sobie w ciągu kilku dni nie radzi z infekcją wirusową, dołączają się powikłania bakteryjne i one znacznie pogarszają rokowanie co do wyleczenia i odzyskania zdrowia przez pacjenta.
A czy w szpitalu zdarzały się takie przypadki połączenia, pani profesor?
Tak, zdecydowanie tak. Natomiast ja chciałam przypomnieć, że pneumokoki to są naturalni mieszkańcy naszych śluzówek, w których znajdują się, wymieniamy się tymi pneumokokami, tak jak gronkowcami ze skóry. I zdarzają się też takie szczepy wyjątkowo zjadliwe, które odpowiadają właśnie za zapalenie ucha, za anginy, za zapalenia płuc. Czyli one cały czas krążą między nami. To nie jest bakteria, która się pojawia ogniskowo. To są bakterie, które towarzyszą nam na co dzień.
A czy panie się zaszczepiły? Bo ja tak.
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 No właśnie, to jest ten najlepszy przykład i nic mi się nie stało, jak słyszą państwo, normalnie mówię, czyli nie mam ani kataru. Zaszczepiłem się w ubiegłym roku i teraz pytanie, czy jak już się raz zaszczepiłem, to dalej muszę się szczepić jeszcze raz jakąś dawką przypominającą, czy nie?
Nie, to są szczepienia u osób dorosłych jednorazowe. Już powyżej 2 roku życia jest zalecana jednorazowa dawka. To są szczepienia, które my od 2 lat zalecaliśmy pacjentom z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza chorującymi na choroby przewlekłe dróg oddechowych, czy też pacjenci, którzy mają usunięte śledziony. To są grupy zwiększonego ryzyka i promowaliśmy te szczepienia.
Wiemy, że są 2 rodzaje szczepionki, 13 i 23-walentna. To takie naukowe. Ale czym one się różnią?
Nie, to troszeczkę nie tak. Jeśli chodzi o walentność, to mamy rzeczywiście dwa preparaty. Jeden preparat jest przeciwko 7 typom pneumokoków, drugi jest przeciwko 13. Dzieci otrzymują ten przeciwko 7. Natomiast rodzice mogą kupić szczepionkę tą z szerszym spektrum. Natomiast to, co pan redaktor mówił o ten 23, to jest to inny typ szczepionki polisacharydowej, inny mechanizm troszeczkę produkowania i inne działanie. I osobom z grup dużego ryzyka zalecamy szczepienie się dwoma typami szczepionki.
Czyli najpierw którą?
Najpierw chyba tą polisacharydową pneumo-23. Przez wiele lat tej szczepionki nie było. Ona przez 5 czy 7 lat była na polskim rynku niedostępna. Były jakieś problemy z produkcją. Natomiast w ubiegłym roku pojawiła się. I w ogóle to jest już stara szczepionka, bo przez wiele lat tylko tą szczepionkę mieliśmy i mogliśmy ją szczepić. Natomiast od kilkunastu lat mamy też inne typy szczepionek i tutaj z tego korzystamy. Tylko z tego, co jest, bo wielokrotnie napotykamy problemy z dostępnością szczepionek. One pojawiają się okresowo, więc tu dostosowujemy to indywidualnie do pacjenta.
Jeśli ktoś się szczepił tą szczepionką z liczbą 13...
To jest jednorazowa dawka, jednorazowe podanie.
I czy ewentualnie jest potrzebne kiedykolwiek przypomnienie, czy nie?
Na dzień dzisiejszy stan wiedzy jest taki, że nie.
A jeśli chodzi o tę drugą z liczbą 23?
Tam były dawki przypominające po chyba 3-4 latach. Natomiast takie podwójne szczepienie jest dedykowane pacjentom z grup z dużym ryzykiem.
No dobrze, to w takim razie teraz przejdźmy do tego początku roku szkolnego i kilku zaleceń, które mogą nas uchronić przed zakażeniem. W związku z tym tak pokrótce, najkrócej jak można powiedzieć, jak uniknąć tego szoku temperaturowego, który przeżywamy w dzień, nawet upalnie, w nocy chłodno albo nawet bardzo zimno. Więc pani doktor i pani profesor, jak się ubierać, żeby się nie przeziębić?
No zawsze zalecamy ubieranie się na tak zwaną cebulkę, bo rano, kiedy jest zimno, wychodzimy do pracy czy do szkoły, ubiór musi być adekwatny do temperatury, a w miarę, kiedy robi się coraz cieplej, kolejne warstwy zdejmujemy i się rozbieramy.
I to jest najlepsza zasada, jeśli chodzi o napoje?
Nie powinniśmy wychodzić z domu bez zjedzenia śniadania i bez wypicia ciepłego napoju. To może nie jest tak istotne jeszcze w tej chwili, ale kiedy pojawią się pierwsze mrozy, a mają być mrozy w grudniu i to troszkę większe niż zwykle, to na pewno ciepły napój i nakrycie głowy i rękawiczki na rękach.
Miejmy nadzieję, że ta piękna pogoda, która się właśnie zaczyna, potrwa jak najdłużej, ale niestety wiemy, że się na pewno skończy. W związku z tym też i wiemy, że nasza audycja musi dobiec końca. Moimi Państwa gośćmi były profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu.
Oraz specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch. Również ślicznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję tę i wszystkie pozostałe mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a o 14 w tym studiu pojawi się Andrzej Bajgus i przeprowadzi nas przez popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę, życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.